Radio Campus.
Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pani dr Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela, do spraw Rosji i do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, pani doktor.
Dzień dobry.
No a dzisiaj o Izraelu porozmawiamy. Wojna w Strefie Gazy trwa już 6 miesiąc. Ostatnio głośno o izraelskich działaniach zrobiło się po śmierci wolontariuszy World Central Kitchen, którzy zostali ostrzelani przez izraelską armię. Zginął także Polak, ale kontrowersje w związku z kolejnymi ofiarami wśród cywilów i głodem, który w Gazie narasta, no one się już od dawna pojawiają. O nich powiemy za chwilkę, o krytyce chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych, czyli najbliższego sojusznika Izraela. Jak obecnie, pani doktor, na razie powiedzmy wygląda sytuacja w Strefie Gazy? Mówi się, że Izrael szykuje się do uderzenia na miasto Rafah, miasto na południu Strefy Gazy. Ostatnie tak naprawdę większe miasto, w którym ponad milion Palestyńczyków się miało zebrać, czyli ponad połowa ludności Strefy Gazy. No a z drugiej strony pojawiły się takie informacje, że Tel Awiw zaczyna wycofywać część wojsk z południowej Strefy Gazy. No więc właśnie, pani doktor, co się dzieje, co my wiemy, co się dzieje w Strefie Gazy?
Wiemy to, co nam powiedzą władze izraelskie, ale one też nie mają w tym interesu, żeby nas pod względem stanu takiego militarnego wprowadzać w błąd. Więc mamy potwierdzenie, że Izraelczycy wycofali większość swoich sił z Gazy. Tam pozostawiono w zasadzie takie szczątkowe formacje i Izrael ciągle kontroluje, i to jest najważniejsze, ten taki most, taki przesmyk, który dzieli Gazę na tę, powiedzmy, północną i południową. To jest pod pełną ciągle kontrolą Izraela. I jeżeli mówimy o wycofaniu, czyli takim trochę zmniejszeniu intensywności działań, no to jeszcze niewiele oznacza. Czy to nie zapowiada jakiejś wielkiej rewolucji, nawet jeśli słyszymy, że Izraelczycy dzisiaj, prawda, czekają na odpowiedź Hamasu w sprawie tych słynnych negocjacji w Kairze odnośnie do uwolnienia zakładników izraelskich w zamian za, prawda, te żądania, które stawiają członkowie Hamasu, między innymi wycofania się z Gazy, między innymi uwolnienia więźniów politycznych i powrotu Palestyńczyków, tych wypędzonych czy zmuszonych do ewakuacji z północnej części Gazy do tych części południowych. Więc dzisiaj wszyscy się koncentrują na tym, czy dojdzie do porozumienia, wcale nie pokojowego, tylko czegoś na kształt zawieszenia broni na kilka tygodni. Być może ciągle jest mowa o 40 dniach, bo to jest ten punkt wyjścia. Wiemy, że negocjatorzy spotkali się w Kairze, że oni wyjechali z tego Kairu, żeby skonsultować się ze swoimi władzami. I dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym czekamy na werdykt. Czy zostanie to porozumienie przyjęte, czy też nie? Czy będziemy mieli zawieszenie broni, czy też nie? I w zasadzie pogrążamy się w takiej wojnie nerwów, bo z jednej strony Izrael sugeruje, że był tym razem bardziej elastyczny i że to Hamas raczej odrzuci to porozumienie i że w zasadzie to też, prawda, nie wiadomo czego się spodziewać. Mamy jednocześnie tą olbrzymią presję amerykańską w stosunku do rządu Benjamina Netanyahu. Mamy wreszcie duże napięcie i ono jest związane oczywiście także z Gazą. Mamy wielkie napięcie na linii Izrael-Iran i to połączenie z Gazą widać w tym momencie, w którym, prawda, jakby dostrzegamy ryzyko eskalacji na odcinku pomiędzy, prawda, na tym nowym froncie izraelsko-irańskim, ale to już jest związane z atakiem Izraela na budynek konsulatu w Syrii, budynek konsulatu irańskiego w Damaszku i bardzo taka zdecydowana odpowiedź władz w Teheranie, że reakcja i ten rewanż irański będzie bardzo bolesny dla Izraelczyków. Więc wszyscy spoglądają to na Gazę, to na Teheran i zastanawiają się, czy będziemy mieli do czynienia z taką dużą zmianą, czyli zawieszeniem broni i uspokojeniem sytuacji w Strefie Gazy, czy też sytuacja wyeskaluje do jakiegoś konfliktu bardziej, powiedziałbym, regionalnego. Więc mamy taką chyba ciszę przed burzą, ale ja mam nadzieję, że to jednak będzie cisza przed takim rozładowaniem napięcia.
Chociaż... Właśnie, panie doktor, jak te negocjacje pani ocenia? Czy one, nie chcę oczywiście, żebyśmy wróżyli, bo te negocjacje miały się zaczynać, nie zaczynały się, zrywano je, zakładników dalej nie uwolniono wszystkich, co też zresztą Izraelczycy wypominają Netanyahu, protesty w Izraelu są organizowane, domagają się Izraelczycy uwolnienia pozostałych zakładników. Czy pani zdaniem te negocjacje, te teraz, które się toczą, tak jak pani powiedziała, na obie strony teraz się rozjechały i zastanawiają się, czy one mają szansę na powodzenie, czy jednak w obliczu tego napięcia i gdzieś ten Iran też w tle, prawda, tak jak pani powiedziała, czy to jednak jest skazane na porażkę kolejny raz?
Tu naprawdę nie wiemy, bo tak narosła presja amerykańska na Izrael. Izrael popełnił tak dużo błędów, że dzisiaj premier Netanyahu musi być tym, i on w te buty właśnie wszedł, który musi udowodnić, że zabiega o uwolnienie zakładników. To znaczy on przez wiele miesięcy nie tyle bagatelizował, co marginalizował kwestię zakładników. Czasem sugerował, że no taka jest wojna, więc najważniejszym priorytetem jest likwidacja Hamasu, ale spotkał się z presją amerykańską narastającą. Tak jak powiedziałam, armia izraelska popełniła wiele fatalnych błędów, a do tego jeszcze dochodzi kwestia takich ożywionych ponownie protestów antyrządowych. I to już nie są tylko i wyłącznie protesty krytyków Netanyahu. Tu się połączyły środowiska i krytyków, czyli tej opozycji rządowej, ze środowiskami rodzin, zakładników, którzy wciąż nie zostali odzyskani z rąk Hamasu czy innych organizacji, tych bojówek palestyńskich w Strefie Gazy. Więc one połączyły siły i protestują dosyć konsekwentnie, intensywnie na ulicach Izraela. I Netanyahu ma duży problem, ponieważ de facto powróciła mu polityka do kraju, to znaczy ta polityka, która zagraża jego bytowi politycznemu i może doprowadzić do przedwczesnych, tych przedterminowych wyborów, których najprawdopodobniej straciłby władzę, jeżeli one odbyłyby się w najbliższym czasie. Więc Netanyahu zakłada nowy garnitur, wchodzi w nowe buty i od kilku dni zaczyna bardzo intensywnie, a w zasadzie w większości, mówić o tym, że jego najważniejszym celem jest uwolnienie zakładników, że tutaj dał mandat bardziej elastyczny swoim negocjatorom w Kairze. Natomiast pamiętajmy, że w interesie premiera Netanyahu jest przede wszystkim dotrwać bezpiecznie do końca swojej kadencji.
Wojna, która coraz większe kontrowersje budzi, no kryzys humanitarny panuje w Gazie, głód, no ostatnio atak na konwój humanitarny World Central Kitchen także na Izrael ściągnął krytykę. Panie doktor, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, no właśnie, więc Joe Biden bardzo ostro, jak na amerykańskiego prezydenta, krytykuje to, co zrobił i robi Netanyahu, nazwał błędem jego politykę, wezwał Izrael do przerwania działań wojennych w Gazie. No i teraz pytanie, pani doktor, no właśnie, jak to może wpłynąć na relacje, które są takim żelaznym sojuszem, czyli Izrael i Stany Zjednoczone? No od lat Stany wspierają Izrael i politycznie, i dyplomatycznie, i militarnie. No i teraz właśnie taka krytyka. Co może się stać, jeśli Benjamin Netanyahu puści mimo uszu to, co mówi prezydent Biden, to, co mówią Amerykanie, no i na przykład zdecyduje się na atak na Rafah, no i doprowadzi do mniejszej lub większej rzezi? Czy ten sojusz może być narażony przez to, co dzieje się w Strefie Gazy?
Sojusz amerykańsko-izraelski, tak jak mówi wielokrotnie, podkreśla prezydent Biden, jest niezachwiany i on pozostanie taki. To znaczy Biden podkreśla, że problemem nie jest Izrael, tylko problemem jest premier Netanyahu. I zresztą dał temu wyraz w takim ostatnim swoim wywiadzie, mówiąc, że to, co robi premier Netanyahu, jest błędem, ale o tym także mówił pan redaktor. Więc sam sojusz nie będzie zachwiany jako taki, natomiast administracja amerykańska może dystansować się w stosunku do premiera Netanyahu na wiele sposobów. Tym samym może wywierać presję na Netanyahu taką, żeby ten jednak zrobił wszystko, żeby doprowadzić do zawieszenia broni i żeby odstraszyć i zniechęcić Netanyahu przed inwazją na Rafah. Może sięgnąć po kilka swoich takich mocnych kart, kilka narzędzi, zresztą bardzo bolesnych dla samego Izraela, jeżeli Amerykanie zdecydują zrobić się ten kolejny krok. Czyli już raz pogrozili palcem, może nie raz, ale coraz wyraźniej, bo mogą złożyć ten parasol dyplomatyczny, który jest rozłożony nad dyplomacją izraelską, na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mogą doprowadzić do sytuacji takiej, w której amerykańska delegacja nie zawetuje rezolucji, która na przykład będzie potępiała Izrael tak daleko, że na przykład będą zasugerowane czy przegłosowane sankcje na ten kraj. To byłby poważny strzał polityczny i dyplomatyczny w kierunku Izraela. Mogą nie chronić Izraela przed innymi inicjatywami, które w zasadzie chciałyby postawić Izrael przed trybunałami karnymi międzynarodowymi i doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności za śmierć cywilów w Strefie Gazy. Więc to jest bardzo ważny instrument i on jest ciągle w rękach Amerykanów i jest do użycia. Drugi instrument, to i o tym też mówią Amerykanie, to jest na przykład wyskalowanie, zredukowanie dostaw broni, która płynie ciągle do Izraela. I o ile coraz więcej się na ten temat mówi, bo dyskusja staje się bardzo, powiedziałbym, gorąca, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, bo ostatnio Nikaragua postawiła, czy wniosła taki pozew uzupełniający do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, oskarżającego Niemcy o to, że dozbraja Izrael bronią wykorzystywaną w Strefie Gazy, starając się, prawda, napiętnować wspieranie Niemiec wojny w Strefie Gazy, a w zasadzie wspieranie ludobójstwa, bo ten pozew jest częścią tej dużej sprawy, którą przeciwko Izraelowi wniosła Republika Południowej Afryki. Ale wracając, Amerykanie mogą na takiej fali rosnącej krytyki dozbrajania Izraela ograniczyć swoje dozbrajanie, więc to jest jakby pewne takie narzędzie znacznie bardziej polityczne niż faktyczne, bo pamiętajmy, kontrakty są realizowane, one mogą być odkładane trochę w czasie, przeciągane i to jest to, co realnie mogliby zrobić Amerykanie. Natomiast broń ciągle trafia do Izraela, ale pamiętajmy, i to jest najważniejszy kontrargument, z jednego powodu. Amerykanie dozbrajają Izrael nie na potrzeby tylko i wyłącznie wojny w Gazie, ale przede wszystkim na potrzeby ewentualnej eskalacji w relacjach z Iranem. Amerykanie boją się, że Izrael mógłby jednak paść w jakiś sposób ofiarą bardzo silnego państwa, które jest w głębokim sporze z Izraelem, czyli Iranem. Więc ja nie spodziewam się, żeby Amerykanie drastycznie sięgnęli po ograniczenie dostaw broni do Izraela, chociaż mogą tutaj, prawda, jakby na rzecz takiego przekazu medialnego pewnymi dostawami posterować, trochę ograniczyć albo przeciągać w czasie.
Pani doktor, to jeszcze w tej części krótko bym tylko prosił, no właśnie, co z Rafah, bo ja tylko dodam, to jest miasto na południu Izraela, Strefy Gazy, które graniczy z Egiptem. Egipt granicę zamknął, w Rafah jest ponad 1 000 000 Palestyńczyków, czyli połowa mieszkańców Strefy Gazy. No i właśnie, Benjamin Netanyahu opublikował nagranie, w którym twierdzi, że no Rafah trzeba zdobyć, żeby pokonać Hamas. No i pytanie, czy mimo właśnie tej krytyki myśli pani amerykańska, amerykańskiej. Myśli pani, że on się zdecyduje na atak na Rafah? Co będzie rzezią, umówmy się? No bo on z drugiej strony ma też za plecami skrajnie prawicowych członków swojego rządu, którzy no, zmuszają go tak naprawdę do tego, żeby rozprawił się ostatecznie z Palestyńczykami.
Rafah jest na razie kwestią polityczną. Tu jest znacznie więcej deklaracji i słów, aniżeli czynów. Premier Netanyahu mówi, mamy już datę operacji w Rafah. Jego minister obrony zaprzecza tym słowom i dokładnie to samo robią Amerykanie, mówiąc, że Izraelczycy nie poinformowali, nie notyfikowali Amerykanom ani takiego zamiaru, takiego realnego, prawda, tych wyrysowanych planów na papierze sztabowym. Więc mamy słowa versus czyny. Tych czynów jest, nie chcę powiedzieć złośliwie, ale zero, co oczywiście pokazuje, że Rafah jest bardziej polityką niż na razie planem faktycznym. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że żeby doszło do Rafah, armia musi poczynić bardzo konkretne kroki logistyczne, a tych kroków brakuje, czyli nie ma jeszcze wyznaczonych miejsc, gdzie miałyby powstać wyspy humanitarne, to są te wielkie obozy namiotowe, do których zostałaby przeniesiona ludność cywilna, tak żeby nie padła ofiarą operacji w Rafah. Czyli tak, nie ma tych wysp humanitarnych, nie ma, co więcej, nie ma konsultacji, to jest też istotne, z armią egipską, czyli tą siłą, która jest po drugiej stronie przejścia granicznego. Chyba, że o czymś nie wiemy, ale nasłuchujemy bardzo uważnie. I najważniejsza sprawa, nie ma mobilizacji rezerwistów. Oni ciągle są w domach i ciągle armia nie powołała ich na rzecz tej wielkiej ofensywy w Rafah. I najważniejsza kwestia ostatnia, ale o tym trochę już powiedzieliśmy, Izraelczycy musieliby przed swoją operacją poinformować Amerykanów, swojego strategicznego partnera, a tego jeszcze nie uczynili, więc to nam wszystko pokazuje, że to są ciągle słowa, ale jeszcze nie ma realnych przygotowań do tej operacji.
I tutaj kropkę stawiamy, wracamy za chwilkę w trzeciej części Róży Wiatrów. Rozmawiamy o sytuacji w strefie Gazy, ale szerzej też w Izraelu. No, szósty miesiąc już trwają walki w strefie Gazy. Coraz większa krytyka spada na Izrael ze względu na kryzys humanitarny, jaki w Gazie panuje, no i ofiary cywilne.
Tak jest. To narzędzie, do którego, czy po które może sięgnąć prezydent Biden, to jest ograniczenie dostaw broni do Izraela. W tym temacie coraz więcej się dzieje. Słyszymy w Stanach Zjednoczonych coraz więcej głosów, które mówią, ale dlaczego mamy pomagać Izraelowi strzelać do cywilów w Gazie? To jest niehumanitarne. I to są głosy na tyle słyszalne, że ta dyskusja zaczyna być wyraźna i dostrzegalna. Natomiast realia są takie, że Stany Zjednoczone mogą podjąć takie działania, natomiast pamiętajmy, że te kontrakty, one są realizowane na bieżąco, więc pomimo dyskusji politycznej ta broń trafia do Izraela, ale jeszcze ważniejszym argumentem jest to, że Amerykanie dozbrajają Izrael nie z powodu tylko i wyłącznie operacji w strefie Gazy, czy tej wojny w strefie Gazy, tylko dozbrajają Izrael, aby na wypadek jednak eskalacji na odcinku irańskim Izrael był przygotowany do odparcia, czy w ogóle do zmierzenia się z Iranem. Więc to ponownie w mojej ocenie to jest kwestia tutaj w tym przypadku bardziej retoryki niż faktycznej decyzji Bidena ograniczenia dostaw uzbrojenia do Izraela. No i ta, prawda, jeszcze jest, powiedzmy, są jeszcze inne kwestie, ale te kwestie mają raczej charakter takiego nacisku personalnego, okazywania niezadowolenia, w zasadzie grożenia tym, co robi administracja amerykańska od prezydenta Bidena przez sekretarza Blinkena po Lloyda Austina. Takie wyrażanie niezadowolenia z działań Netanyahu i sugerowanie, że Netanyahu zagraża sojuszowi amerykańsko-izraelskiemu, czyli to jest takie sugerowanie wsparcia, nie tyle wsparcia dla opozycji, ale przychylanie się do tych postaw i opinii krytycznych w stosunku do Netanyahu i być może tak Izraelczycy mogą to odczytywać, że także Ameryka, także Stany Zjednoczone widzą, że Netanyahu jest zagrożeniem dla Izraela, więc trzeba jednak przeprowadzić przedterminowe wybory.
No właśnie, pani doktor, to ostatnie moje pytanie świetnie się połączy z tym, co pani właśnie zaczęła mówić. Ostatnio Benny Gantz, czyli były minister obrony, czyli lider jednej z partii opozycyjnych, który zgodził się po masakrze, którą urządził Hamas 7 października zeszłego roku w Izraelu, dołączyć do gabinetu wojennego, zakopać ten spór taki polityki wewnętrznej, no i właśnie zająć się obroną państwa, powiedział, że nawet nie tyle skrytykował za kryzys humanitarny, za śmierć Palestyńczyków, skrytykował po prostu Netanyahu za to, że jego działania uderzają w pozycję międzynarodową Izraela, że nasi sojusznicy nie do końca rozumieją, co my robimy. No i wezwał właśnie do przyspieszonych wyborów już we wrześniu, no twierdząc, że jak się wyłoni nowy rząd, to się uda z sojusznikami, prawda, naprawić te relacje. No oczywiście Likud, partia Benjamina Netanyahu, sam Benjamin Netanyahu odrzucił tą propozycję. No ale właśnie pytanie do pani, czy ta koalicja rządowa, ten wojenny gabinet może się rozpaść, biorąc pod uwagę presję ulicy izraelskiej, no i właśnie to, że chociażby Benny Gantz, no ważna część tego rządu, mówi wprost, no pora na przyspieszone wybory.
Mówimy o, w zasadzie powinniśmy rozdzielić dwa ciała, czyli z jednej strony koalicję rządzącą, czyli rząd Izraela, i tutaj problemem dla Netanyahu są ci skrajni
prawi. No tak, że domagają się jeszcze zdecydowanych bardziej działań, tak, w Gazie.
I oni mówią, nie będzie działań, to my wychodzimy, natomiast do tej pory nie spełnili swoich gróźb, choć Netanyahu, prawda, nie zablokował, to znaczy nie doprowadził do takiej zmiany, którą wymuszał Sąd Najwyższy, która by w jakiś sposób rozwiązała problem, tą kwestię poboru ortodoksyjnych studentów z Yeshiv. Więc można by powiedzieć, że mieli pretekst do tego, żeby wyjść, a nie wyszli, więc Netanyahu może mieć sygnał, może mieć dowód na to, że jednak członkom, czyli tym partiom religijnym bardziej zależy na trwaniu w rządzie niż na obalaniu tego rządu, bo jak nie teraz, to kiedy? Pierwsza sprawa. Dwa, to jest to, o czym powiedział pan redaktor, to jest ten gabinet wojenny, w składzie którego właśnie nie ma tych radykalnych przedstawicieli z partii, prawda, tego Ben-Gwira i Smotricza, ale za to przyłączył się do tego w swoim czasie Benny Gantz na takiej fali wielkiej odpowiedzialności za sytuację wojenną w kraju, za współpracę z rządem pomimo podziałów, które jednak trawią izraelską scenę polityczną. Ale Gantz ma dzisiaj ogromny problem, ponieważ im dłużej trwa w gabinecie wojennym, tym bardziej bierze na siebie, to znaczy tym bardziej go obciążają te błędy, do których doprowadza premier Netanyahu, tak? Czyli nieodbicie zakładników obciąża także Gantza. Przedłużająca się wojna obciąża także Gantza i on widzi już dzisiaj, że on zaczyna politycznie za to płacić, bo w takich najnowszych sondażach okazuje się, że straciła na popularności nie tylko partia premiera Netanyahu Likud i ona nie wygrałaby tych wyborów, to znaczy nie byłaby w stanie stworzyć koalicji rządzącej, ale traci także partia Gantza. I pamiętajmy, to co on zaczyna, prawda, dzisiaj mówić i wykonywać ruchy polityczne, uwarunkowane jest oceną sytuacji politycznej samego Gantza, jak i jego partii, która coraz bardziej płaci za nie swoje błędy, ale za sam fakt udziału w gabinecie wojennym.
I tutaj kropkę stawiamy. Pani doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Izraela, Rosji oraz bezpieczeństwa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.
Radio Campus.
Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.